Dobry wieczór Państwu. Witamy w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
12 grudnia rozpoczęło się żydowskie święto Chanuka, które potrwa w tym roku do 20 grudnia. Chanuka to święto upamiętniające zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami w 164 roku przed naszą erą i upamiętniające ponowne uświęcenie świątyni jerozolimskiej. O Chanuce będziemy rozmawiali w dzisiejszym Arsenale Kultury i wyjątkowo to nie my mamy gości, ale sami gościmy w siedzibie poznańskiej gminy żydowskiej. A naszymi gospodarzami są pani Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej. Witam serdecznie.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Oraz pan Szymon Zadumiński, podrabin. Witam.
Witam Państwa.
Jak należałoby się przywitać po żydowsku?
Pytam o dzień zwykły, czy dzień świąteczny, czy dzień szabatu.
To następne pytanie. Jaki dzisiaj w takim razie mamy dzień? Bo nałożyły się chyba dwa. Chanuka plus szabas.
Dokładnie, więc szabys, zawsze witamy się szabat szalom albo git szabys. Natomiast jeżeli dzień jest chanukowy, to witamy się hak sameach, czyli radosnego święta.
To przyjmijmy, że w ten sposób się właśnie powitałam. Jest pan podrabinem. Czy mógłby pan nam to święto Chanuki przybliżyć trochę?
W czasach, o których pan już redaktor wspomniał, po tych wydarzeniach nasi mędrcy ustanowili, że to będą dni radości. To 8 dni, kiedy nastąpił ten cud, kiedy malutka porcja oliwy, która mogła wystarczyć tylko na jeden dzień, paliła się przez 8 dni. Ustanowili, że te dni będą dniami radości dla wszystkich społeczności żydowskich, czyli Chanuka też warto wiedzieć, że jest to święto nadane przez rabinów i tak jak święto Purim, które niebawem też będziemy mieli, jest to świętem tak zwanym brudnym i normalnie w to święto możemy pracować, możemy jeździć samochodem, możemy palić papierosy, płacić, kupować i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli wszystkich rzeczy, których nie możemy robić ani w szabat, ani święta, takie normalne, które są nadane w Torze. I jest to święto w takiej fajnej też kontrze na przykład do świąt wigilijnych, gdzie wszyscy dookoła nas je mają, ponieważ my się szczycimy tym, że dzieci przez 8 dni dostają prezenty. Każdego dnia zapalamy kolejną świeczkę, tak jak pierwszego dnia zapalamy pierwszą lampkę, bo może być lampka oliwna albo świeczka, tak 8 dnia Chanuki pali się już 8 światełek. Oczywiście tradycja też jest taka, że jeżeli na przykład jest czworo domowników, jest mama, tata, dwoje dzieci, to na parapecie powinny stać 4 świeczniki i każdy ma swój, po prostu każdy swój zapala.
Jeśli już padło tutaj, zostało wywołane święta Bożego Narodzenia, a jak się Chanuka ma do świąt Bożego Narodzenia?
Nijak. Nie ma naprawdę z tym nic wspólnego, to jest zupełnie inna historia, zupełnie o czymś innym mówi. I
to ja bym chciał wrócić do tej historii, bo tutaj trochę o tym powiedzieliśmy, że to święto upamiętnia wydarzenia odzyskania czy przywrócenie kultu w świątyni jerozolimskiej, ale może troszkę tutaj jeszcze opowiedzmy o tym, jak to się stało, że świątynia jerozolimska została zbezczeszczona, bo to jakby jest święto, które ten czas zamyka. No właśnie, ale co działo się wcześniej? Może trochę powiedzmy naszym słuchaczom właśnie o tej historii.
To była grupa, którzy są potocznie nazywani Grekami, ale to był taki odłam jakiś syryjski. I oni mieli po prostu panowanie nad ziemią Izraela, również przy ściennymi też ziemiami. No i znaczy taki czas, że oni po prostu zakazywali Żydom robić czegokolwiek związanego w ogóle z religijnością żydowską. Był zakazany szabat, nie wolno było zapalać świec, nie wolno było obrzezać chłopców, nie wolno było studiować Tory. Wprowadzili sobie prawo pierwszej nocy. Jak było jakieś małżeństwo, chciało wziąć ślub, to jakiś tam władca sobie brał po prostu kobietę. Porywano żydowskie dziewczyny. No i pewna grupa ludzi, którzy byli powiązani z rodem Haszmonaim, czyli Kohenów świątynnych, powiedzieli w końcu, kurczę, nie, koniec, wystarczy. Po hebrajsku wystarczy, znaczy daj.
Daj.
Daj. Dlatego w Pesach śpiewam Dejenu, piosenkę, ale to nieważne. I postanowili zrobić bunt. Wznieśli bunt, który trwał w sumie 3 lata, bo to o tym się też rzadko mówi, to trwało 3 lata ich zmagania, żeby pokonać przeciwników. W dużej mierze, to też o tym rzadko wspomina, przyczyniły się do tego kobiety. Ponieważ Jehudit miała spotkanie z jednym z władców greckich i tak go napasła serem, dlatego też na Chanukę często jada się potrawy mleczne, że zechciał mu się pić wina. Dała mu dużo wina i, no, i, no i obcięła mu głowę po prostu.
Mówimy tutaj o Holofernesie, tak, który jest właśnie w ten sposób stracił głowę. Ja chciałbym trochę przypomnieć, że historia powstania Hasmoneuszy i też Machabeuszy no jest związana też bardzo ściśle z tradycją polską. W czasach romantyzmu właśnie powstanie Machabeuszy było odczytywane w kontekście też no, polskiego, jakby polskich powstań niepodległościowych. Powstał nawet znakomity obraz malarza Wojciecha Stadlera, Machabeusze, więc jakby tutaj ten związek, czy historia biblijna, historia narodu żydowskiego też jakby była spleciona w ten sposób z historią, tak, z historią polską. No właśnie, ale...
Godnie przeplatać, niektórym nie.
Ale tutaj jeszcze mamy ten kontekst narzucenia obcego kultu i w ten sposób zbezczeszczenia świątyni jerozolimskiej. Może też o tym powiedzmy, bo tutaj właśnie to jest ten problem, że Grecy czy Syrogrecy, tak, bo tak możemy też o nich mówić, no jakby w imię jedności swojego państwa chcieli zlikwidować wszystkie obyczaje ludów, którymi rządzili. I tutaj jakby też jest, myślę, ciekawy problem właśnie jakby zmuszania do odstępstwa od własnych przekonań. Naród żydowski jakby tego nie, tak jak tutaj zostało już powiedziane, powiedział dość, tak, nie, to nie zostało przyjęte.
Dokładnie tak. I w sumie to jest takie nawet dowcipne powiedzenie, na czym polegają żydowskie święta. To w jednym zdaniu można powiedzieć, że oni chcą nas zniszczyć, a Bóg nam pomaga. I w gruncie rzeczy w święcie Chanuka chodzi o to, że próbowano zniszczyć ducha żydowskiego, zabijając tradycje i, no i też no ludzie nie mają wysokiego morale, kiedy ktoś zabiera ci żonę pierwszej nocy. Tak? To niszczy jakby całą siłę w człowieku. Na przykład za chwilę mamy święto Purim i tam z kolei jest historia z Księgi Ester, gdzie jest próbowany zniszczyć jakby już fizycznie ludzi, naród żydowski. W każdym razie zawsze było gorąco. I cały problem też ze świątynią polegał na tym, że poustawiano tam figurki różne, bo to jest jakby no, tradycja żydowska trzyma się pierwszego przykazania, że to, które nie kończy się na zdaniu nie będziesz miał bogów cudzy przede mną, tylko też dalej ono jest rozciągnięte, że nie będziesz budował żadnego obrazu, nie będziesz malował żadnej figury, nie będziesz rzeźbił i tak dalej, i tak dalej. I nie będziesz się do tego modlił. To jest pierwsze przykazanie całe. Dlatego poustawianie figurek bogów greckich było jak najbardziej zbezczeszczenie świątyni. Plus rzeczy, które tam wyprawiali.
W Biblii Tysiąclecia jest taki opis, czy takie sformułowanie właśnie na ten kult i to, co ustawiono na ołtarzu Boga, nazywane jest to ohydą spustoszenia. Nie wiem, czy też jest to tak tłumaczone, czy to jest tłumaczenie w każdym razie w Biblii Tysiąclecia. Mnie się akurat bardzo to w tym sensie podoba, bo no to jakby pokazuje sens właściwie jakby tego co próbowano wprowadzić. Ale może porozmawiamy też o tym, już zaczęliśmy też mówić o tym, jak jest obchodzona Chanuka dzisiaj, bo to jest historia, a Chanuka związana jest ze światłami chanukowymi. Jak to wygląda?
Historia w ogóle poznańskiej gminy wiąże się z Chanuką. 18 lat temu, odtwarzając gminę żydowską, na Kosińskiego w Poznaniu pierwsza Chanuka właśnie była w poznańskiej gminie żydowskiej, w niezwykłym miejscu, na Kosińskiego, po szwalni. Takie pomieszczenia dostałam, żeby rozpocząć działalność, odtworzenie gminy po wojnie. Proszę sobie wyobrazić. I w ten czas ktoś mi się zapytał, jakie ma szanse przetrwania gmina żydowska w Poznaniu. Ja powiedziałam, ma wszelkie szanse, bo dzisiaj do gości się zwróciłam. Dzisiaj są dwa święta chanukowe. Jedno historyczne, to niezwykłe, gdzie walczy się o świątynię jerozolimską i się zwycięża. A drugie święto, odtworzenie gminy żydowskiej. I ja mówię, i to drugi cud, który nastąpił, to będzie trwał. I rzeczywiście dzisiaj mamy niesamowitą sprawę. Mamy dwa święta w jednym, przecudowne. Światła, które są, tak jak pan Podrabin powiedział, jest to coś niezwykłego. Zapalamy te światełka codziennie po jednym. Tutaj pan Podrabin ma cudną córeczkę trzyletnią, która zaśpiewała przepiękną pieśń chanukową. Byli goście zachwyceni. Była pełna sala gości. Było to wielkie święto. Dzisiaj już mamy czwarty dzień. Już mamy, widzicie państwo, czwartą świeczkę zapaloną. Szames się pali, ten od którego się odpala poszczególne dni. Także po prostu w gminie żydowskiej były wspaniałe smakołyki, które specjalnie są przygotowane właśnie na Chanukę. Tutaj jest właśnie, jak pan Podrabin powiedział, jest dużo nabiału, dużo tego tylko nigdy nie może być. Albo jak jest nabiał, to nie ma mięsa, albo jak jest mięso, nie ma nabiału. Ale bardzo dużo placków w różnym wydaniu na oleju, bo właśnie ta siła tego święta opiera się na oleju, który był wykorzystany do zapalenia w Jerozolimie, rozpoczynającego nabożeństwa. I teraz my tą przepiękną tradycję przenosimy na nasz świat, na nasze życie. Przychodzą goście, nie opieramy się tylko na społeczności żydowskiej, ale zapraszani są goście. Zresztą sami się wpraszają, chrześcijanie różnych wyznań. Mieliśmy tutaj kapłanów różnych wyznań, osoby po różnym myśleniu, ale to było coś niesamowite. Wszyscy wyszli bardzo, bardzo, powiedzieli, że byli zachwyceni i modlitwami, które były, i które śpiewy były przepiękne, i oczywiście smakowe, które były, utwory, które były tutaj puszczane i grane. Dzieje się bardzo dużo, jesteśmy szczęśliwi. Gmina żydowska w Poznaniu się rozwija. Mamy jeszcze to szczęście, w poniedziałek będzie naczelny rabin Polski. Jeszcze w ramach właśnie Chanuki będzie miał przepiękny wykład. I zaprosiłam także studentów hebraistyki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z wykładowcami. I wiem, że dotrą na to niezwykłe spotkanie. I to jest bardzo ważne, bo hebraistyka obchodzi 10 lat temu. Ja z jego ekscelencją, panem profesorem Stanisławem Lorencem i moją kuzynką z Izraela, doktor Iloną Dworak-Kuzyn, stworzyliśmy hebraistykę na uniwersytecie. A błogosławieństwem Hashem trwa i będzie trwać. Mamy co roku nabór. Wiem, że Warszawa ma co 2 lata nabór. Także błogosławieństwo Hashem działa na poznańską gminę i będzie działać. W to ja wierzę.
Amen. Ja chciałam z kolei zapytać o znaczenie tego, że w polskim parlamencie i sam nasz prezydent polski Andrzej Duda zapalał też chanukowe świece.
Byłam zaproszona.
I jakie znaczenie ma zapalenie 5. świecy przez posłów? Czy kolejna świeca ma jakieś znaczenie? Nie ma. Czyli po prostu kolejny dzień Chanuki.
Tak. Po prostu. Wczoraj właśnie miałam zaproszenie do pana prezydenta. Zresztą co roku jestem zapraszana, ale wyjątkowo wczoraj z racji bardzo dużo obowiązków nie mogłam dotrzeć. Ale wiem już od pana przewodniczącego, że była przepiękna uroczystość. I pan przewodniczący wręczył panu prezydentowi przepiękny obraz upamiętniający, łączący, jak kapłani podpisują tam jakieś dekrety, które są niezwykle ważne dla spójności z Polską. Także pan prezydent był zachwycony prezentem i właśnie, no oczywiście mam nadzieję, jak co roku były tam wspaniałe pączki, była pani prezydentowa i goście świetnie się bawili.
Czyli paradoksalnie Chanuka, które jest świętem typowo żydowskim, może być też takim świętem, który może nas w pewnym sensie połączyć.
Może być jak najbardziej. Zresztą dla nas jest to bardzo ważne, że jesteśmy jako społeczność dostrzegani, że prezydent, rząd, państwo i tak dalej dostrzegają, że taka grupa istnieje, że taka grupa faktycznie też w Polsce żyła bardzo licznie i dla nas to jest bardzo ważne, szczególnie w czasach, w których żyjemy. To jest dla nas bardzo istotne. Ważne też powiedzieć o takim wymiarze Chanuki, Takie bardziej duchowe, z duchowej strony. Myślę, że to też trzeba powiedzieć. Pierwsza rzecz to już też bardzo, bardzo najładniej to powiedział rabin Szulich, to najładniej, że czego nas uczy w ogóle święto Chanukka. Święto Chanukka uczy nas tego, że jeżeli nawet jesteśmy w mniejszości, wierzymy w Boga, wierzymy w to, że On jest z nami, jesteśmy w stanie dokonać wszystkiego. Jeżeli jest wiara w ludziach, są w stanie dokonać wszystkiego. To jest pierwsza nauka z Chanukki. Druga rzecz, mówi się, że jest Chanukka to jest święto świateł. I święto świateł, Żydzi, jest powiedziane od rabinów, że Żydzi powinni nieść światło wśród innych narodów, czyli tę Tory i tak dalej. Bo światło można rozumieć na wiele sposobów, ale najczęściej jest skojarzone oczywiście z Torą. I nieść światło wśród innych narodów to jest też takie bardzo ważne przesłanie. Ja też to powiedziałem teraz na ostatnim spotkaniu naszym tutaj w gminie, że nie można robić takich rzeczy, jak często ludzie robią, jak widzę naprawdę w internecie, ludzie poświęcają czasu, sił, energii, żeby pluć na kogoś. Żeby kogoś zniszczyć albo ośmieszyć. No, Facebook jest wspaniałym źródłem do tego i narzędziem. O ile lepiej tę samą energię, tę samą siłę włożyć w to, żeby chwalić, błogosławić komuś, kogoś o kimś dobrze powiedzieć. To jest bardzo ważne, że nie lepiej, bo naród żydowski zawsze miał przeciwników. Jak uczymy, czytamy w Hagadzie na Pesach, zawsze są tacy, którzy chcą nas zniszczyć. Zawsze w każdym pokoleniu się tacy rodzą. Cały naród, który chcą zniszczyć. I od tego nie uciekniemy. I oni będą zawsze wokół nas i tak będzie, zawsze. Natomiast o ile ważniejsze jest to, że zamiast kląć ich, tych, którzy nas klną, żeby samemu błogosławić to, co my chcemy mieć błogosławione. Błogosławić państwo Izrael, które ma bardzo ciężkie momenty, w zasadzie odkąd powstało. I to jest o wiele ważniejsze. I to jest niesienie światła, a nie zwracanie się przeciwko komuś.
To mogę powiedzieć, że to jest w sumie coś, co nas łączy, dlatego że chrześcijanie też jakby mają nakazaną miłość do wroga. To jest bardzo trudne, ale właśnie okazywanie miłości, nie nienawiści wrogom, no to jest jakby też przykazanie, którym chrześcijanie powinni się kierować. Tak jak powiedziałem, nie jest to łatwe, ale może tutaj Chanukka też jakby o tym może nam przypomnieć.
To można bardziej tak, że ja tak uściśle, bo w judaizmie nie ma zagadnienia, żeby kochać wroga, bo wtedy Jehudi by mu nie obcięła głowy. W judaizmie nie ma zagadnienia nastawiania drugiego policzka, bo nie byłoby powstań. Tu bardziej chodzi o to, żeby to, co z nas wychodzi, żeby zawsze to było błogosławieństwo. Chodzi o to, żeby błogosławić swoich wzmacniać, niż osłabiać kogoś, kto jest przeciwko nam. Bo oni są i będą. To tak miałbym odczekiwać się psu, który na mnie szczeka. To dokładnie takie samo tracenie energii tak i tyle samo daje.
Ja mogę tylko dodać, że łączy nas również to przekonanie, że Bóg z nami, któż przeciwko nam. Mówiliśmy o tym, że w stosunku do Izraela, do Żydów zawsze usiłowano ten naród pokonać, ale jest też pewne zwycięstwo z ostatnich paru tygodni. Nie mogę nie zapytać o decyzję Donalda Trumpa o to, żeby jednak Jerozolima była stolicą Izraela.
No, dla wszystkich Żydów to jest bardzo ważna wiadomość, bardzo radosna wiadomość. I akurat właśnie po tym wydarzeniu mieliśmy u siebie na szabat przyszła, bo mamy wspaniałe połączenie ostatnio Izrael-Poznań i po prostu Żydzi sobie przylatują. Nigdy nie byliśmy w Poznaniu, jest tak tanio, że po prostu tyle to ja wydaję na autobus miesięczny. To sobie przylecimy, sobie przylatują i spędzają szabaty u nas i właśnie ich zapytaliśmy, bo my możemy mieć swoje zdanie, ale w sumie ich zdanie jest o wiele ważniejsze, bo oni tam są, to ich dotyczy bezpośrednio. I oni powiedzieli, że to jest wspaniałe. Że to jest wspaniałe, że dla nich to jest naprawdę jak światło w jakimś tam tunelu, bo z tej całej rodziny mężczyzna mówił najwięcej. On mówi, no słuchajcie, no ile razy mamy w Torze wspomnianą Jerozolimę? Ponad 300 razy jest Jerozolima wspomniana jako nasze święte miasto. Ile razy pada ona nazwa Jerozolima w Koranie? Zero. I tych dowodów, oprócz dowodów historycznych, że były nasze świątynie, że był Dawid, Salomon, królowie i tak dalej, tych dowodów naprawdę mamy mnóstwo, żeby mieć pretensje do tego, żeby to była nasza stolica. Także jest to dla nas świetna wiadomość.
No sama miałam okazję skorzystać z tych dobrych połączeń, bo właśnie miesiąc temu byłam w Izraelu przez tydzień, także jest to rzeczywiście niezapomniane przeżycie i na pewno będę chciała tam jeszcze wrócić.
Ja chciałbym zapytać jeszcze o święto Chanukki i też o wymiar duchowy. Jakie modlitwy są związane? Mówiliśmy o tym, że dzieci dostają prezenty, że jest szczególne potrawy, ale właśnie jak obchodzi się od strony duchowej? Jakie modlitwy są czytane, czy jak modlą się Żydzi podczas Chanukki?
W Chanukę trochę inaczej niż większość świąt, które są właśnie nadane z Tory. Nie mamy takiego nawału modlitw dodatkowych. Modlitwy, które są prowadzone w synagodze, są niemal bez zmiany, niż tak by były zwykłe szabatowe czy zwykłe w tygodniu. Natomiast każdego dnia, kiedy zapalamy świecznik, przed zapalaniem należy zaśpiewać specjalną pieśń, która jakby opiewa to właśnie, że to jest czas radości, czas wspominania naszego zwycięstwa i tak dalej.
Nasz program jest programem kulturalnym. Dotyczy bardzo często sztuk wizualnych. Mnie coś takiego właśnie w Izraelu zafrapowało, że będąc w paru różnych hotelach, i w chrześcijańskim, i w muzułmańskim, i w żydowskim, tylko w żydowskim, na każdym korytarzu tego hotelu była bardzo dobra sztuka. Dlaczego tylu jest artystów i dlaczego tyle osób sztuki są właśnie Żydami? Można znaleźć odpowiedź? Może w religii właśnie?
Ja odpowiem z punktu widzenia religijnego. Bo jakby innego uzasadnienia nie mam. Mianowicie to jest Tora. Rabini uczą nas, że dzięki temu, że Bóg dał nam Torę, to no, jakoś musi się przekładać to, że jesteśmy narodem wybranym. Nie jesteśmy wybranym narodem dlatego, że byliśmy super, że byliśmy mądrzejsi od innych czy piękniejsi, bo wcale tak nie było, tylko dlatego nas wybrał Bóg, że ci nie byli gorsi. Tylko dlatego nas wybrał i dał nam Torę. Natomiast to, że już dał nam tę Torę, to daje nam mnóstwo siły. To nie musi być tak, że przez to, że jest Tora w narodzie, to będą tylko mędrcy religijni. To może się przekładać właśnie na wszystko. To może być sztuka, to może być pieśń, to może być muzyka, taniec i tak dalej, że ta siła jest w narodzie. Oczywiście, jeżeli mamy, można powiedzieć, dobre geny, tak? Jeżeli nasi rodzice patrzyli w światło, że tak powiem, tak, byli na przykład bogobojni, albo właśnie byli ludźmi sztuki, albo poświęcili się, nie wiem, medycynie i tak dalej, i tak dalej. Bo też przez to, no, każdy miecz ma dwa ostrza, tak, dwie strony. I jeżeli ktoś patrzy w ciemność, to też znamy z historii, że byli Żydzi, którzy byli arcyłotrami, także to działa w każdym kierunku.
Chciałbym zapytać, jakie jest miejsce święta Chanukki wśród innych świąt żydowskich, bo mówiliśmy tutaj o wymiarze duchowym, o genezie tego święta, ale jak ono jest w takim wymiarze rodzinnym, społecznym, jakie ma miejsce, jak jest postrzegane to święto?
W rzeczywistości jest to święto bardzo pozytywne dla narodu, który rzeczywiście ma tą możliwość pokazania swojej duszy, swojego serca właśnie rodzinnego. Tam bardzo dużo, teraz byłam w Londynie, pytam się rabina, ile ma dzieci. On mówi 12. Pytam się drugiego rabina, ile ma dzieci? 9. A moja żona, proszę panią, jeszcze by chciała, ale po prostu już nie może. W tym momencie popatrzyłam na to ich to szczęśliwe życie, bo miałam taką możliwość być u bardzo ortodoksyjnych rabinów Goszczona i mogę powiedzieć, że szczęściem wielkim jest, jak Hashem daje właśnie błogosławieństwo w dzieciach. I te rodziny, rzeczywiście ten naród żydowski przetrwa. Gdy patrzyłam na ich życie, na ich modlitwy, na błogosławieństwa, na tą miłość dla siebie, ten szacunek. Dzieci bawią dzieci. Po prostu ta matka żyje, pięknie wygląda, te 12 dzieci obok niej. Ja się zażartowałam, wie panie rabinie, czy to z tą jedną żoną mam tyle dzieci. On powiedział, tak, to moja jedyna żona i tyle dzieci. Także chcę państwu powiedzieć, że gdy patrzyłam na ten naród tak rozmodlony w tej synagodze tych mężczyzn, te kobiety na tym piętrze, byłam oczywiście na piętrze. I chcę powiedzieć jedno, że naród żydowski musi przetrwać, bo taki jest namaszczenie od Haszemi. Nie ma innej opcji.
To ja chciałbym zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że każdego dnia dzieci dostają prezent, no bo przecież przy takiej ilości dzieci to rodzice mogą pójść z torbami.
To jest prozelityzm.
Dokładnie tak jest i tak właśnie jeszcze wracając do pana pytania wcześniejszego, umiejscówmy to święto Chanukka faktycznie, bo to jest tak, że na przykład szabat, to mamy święto, że mamy przede wszystkim skupić się na tym, że Bóg stworzył świat i że był ten dzień odpoczynku. I to jest dla nas taki dzień wytchnienia, odcięcia się od tych spraw, które nas pochłaniają w tygodniu itd., itd. Nie wiem, Rosh Hashanah, to tak, życzymy wszystkim nowego roku, i też taka wewnętrzna kontemplacja. I faktycznie z tych wszystkich świąt Chanukka ma to miejsce, które jest chyba najbardziej rodzinnym świętem, zdecydowanie. Że wszyscy razem spotykamy się wokół tej Chanuki, zapalamy ją, śpiewamy razem pieśni. Oczywiście, szabat też jest świętem rodzinnym, ponieważ mamy trzy uczty, rodziny całe siadają do stołu i tak dalej. Ale faktycznie no te prezenty w Chanukkę to jest to. I oczywiście to jest też, zależy od budżetu rodziny. Natomiast no dziecko musi dostać ten prezent każdego dnia. I to może być tak, że prezent, który nie wiem, w Wigilię państwo dają prezent wartości X, no to u nas rozkładamy to na 10 greków na przykład, tak? Tę kwotę, którą byśmy wydali na jeden konkretny prezent.
Ale gościnność gminy żydowskiej to nie jest jedyny powód, dla którego się dzisiaj tutaj znaleźliśmy, a nie rozmawiamy ze studia, dlatego że właśnie mamy dzisiaj szabat. I państwo nie mogli do nas przyjść do studia, więc my przyszliśmy do państwa. I proszę troszeczkę więcej mi powiedzieć o tych ograniczeniach szabatowych.
Oj, ograniczenia szabatowe bym życzyła wszystkim społecznościom bez względu na religię. To jest wyciszenie. Do synagogi ja idę bez jakichkolwiek, nawet bez torebki. Po prostu jestem wyłączona z tego życia normalnego biegu, tego szaleństwa. Przychodzę do domu, kompletnie już jest wszystko ugotowane, przygotowane przed szabatem. Nie ma gotowania. Na podgrzewaczach tylko czekają ciepłe dania. Nie ma włączania do prądu absolutnie jakichś tam urządzeń, żeby gotować wodę. Wszystko jest jak dania. Na przykład byłam teraz w Londynie, to było sześć dań podawane przy stole. Dzieci miały sok przy szabacie na błogosławieństwo. Rodzice i goście mieli wino. Także po prostu dzieci no, bardzo takie przepięknie śpiewały. Jedna dziewczynka taką artystką była, że wszyscy jej klaskali, bo się zrobiła taka atmosfera piękna. Chcę powiedzieć i przede wszystkim wyciszenie. Przede wszystkim dzisiaj mam wolne, dzisiaj odpoczywam, dzisiaj wyłączam telefony, nic mnie nie obchodzi, nikt do mnie nie dzwoni, ja do nikogo nie mam, ani nie mam potrzeby dzwonić. To jest właśnie szabat.
A czy jest tak rzeczywiście, że nie można korzystać z urządzeń elektronicznych, że są w tym znaczeniu też pewne ograniczenia w świętowaniu szabatu?
Jak najbardziej. Ale jeszcze tylko chciałbym wrócić do pytania pani. Jest, odnośnie szabatu jest bardzo piękny komentarz. W momencie, kiedy Adam popełnił grzech w raju, nagle poczuł się nagi. Zaczął się tam zakrywać jakimiś liśćmi, chować po jakichś jaskiniach. I Bóg pyta, Adamie, gdzie jesteś? I tak jak mówią nam rabini, to nie, to w ogóle w tym pytaniu Boga, Adamie, gdzie jesteś, to nie jest tak, że Bóg nie mógł go znaleźć. Tak, że, tak mu się sprytnie Adaś schował, że no, nie dało rady. Tylko Adamie, gdzie jesteś, to jest pytanie, słowa Adam po hebrajsku znaczy człowiek. I to jest pytanie człowieku, gdzie jesteś. I uczą nas rabini, że człowiek każdego dnia powinien sobie zadawać pytanie, gdzie jestem. A szabat jest najlepszą chwilą na to, kiedy możemy faktycznie przez te ograniczenia, które teoretycznie nas ograniczają, to de facto nam dają masę wolności. Że zamykamy jedne drzwi, żeby sobie móc wyjść na łąkę. To bardziej może tak patrzeć na szabat. A te rzeczy, które są dookoła, zakaz zapalania ognia, gaszenia ognia, od zakazu gaszenia ognia, zapalania ognia, rabini wywiedli właśnie zakaz zapalania, gaszenia światła, bo tam też przechodzi iskra. bo jakby trzeba przepisy szabatowe dopasować też do naszych czasów. Także koszerny żydowski dom jest tak przygotowany na szabat, że światło samo się gasi, kiedy potrzeba, samo się zapala, kiedy potrzeba.
Winda jedzie szabatowa, do której nie potrzeba nic włączać,
nic
po
wciskać,
prostu
tak.
Na każdym piętrze się zatrzymuje, ma wszystko swój rytm,
tak jak
szabatu.
Tak jak tramwaj, tak? Teoretycznie tramwaj zatrzymuje na każdym stanku, otwiera drzwi. Najgorzej, jak ktoś przestrzega szabatu, idzie tramwajem, bo ma daleko do domu i na przykład tramwaj jest taki, którym trzeba samemu guziczek nacisnąć. To zdarzało mi się nieraz, że jechałem gdzieś na krańcówkę, przepraszam, za jezdnię, bardzo daleko. I to też są takie różne przygody szabatowe.
Zdaje się, że w szabacie też ma znaczenie odległość od synagogi, tak?
Nie dokładnie. Jest w przepisach powiedziane, że nie wolno wyjść w szabes, nie wolno wyjść 2000 amot poza bramy miasta. To znaczy około 1000 metrów poza tabliczkę Poznań, patrząc dzisiaj. Chodząc po mieście cały dzień mogę sobie, cały szabat mogę chodzić po mieście, jeżeli chcę.
To jest rzeczywiście.
To ja chciałbym zapytać jeszcze o to rozróżnienie na święta brudne i inne. Chanukka to jest to święto brudne, gdzie można pracować. A jakie są te święta, które oprócz szabatu, tak, o którym tutaj mówiliśmy, które rzeczywiście jakby wymuszają, czy właśnie jakby wymuszają, czy to jest jakby szansa też dla nas, żeby zadać sobie pewne pytania. Jak te święta inne się nazywają?
Najważniejsze, no to chyba ze wszystkich to jest Jom Kippur. Jom Kippur to dzień sądu, kiedy już zapada decyzja w niebie, czy na przyszły rok będziemy zapisani w Księdze Życia, czy w Księdze Śmierci. I to jest dzień, kiedy cały dzień pościmy. Ale nie jest to dzień jak najbardziej smutny. Pościmy, żeby być bardziej podobni aniołom, tak komentują to rabini. Tylko bardziej, żeby właśnie skupić się na wymiarze duchowym tego wydarzenia. Jest Kippur, jest Rosh Hashanah, kiedy jemy jabłka z miodem, żeby rok następny był słodki. Kiedy dmiemy w szofar, co szofar ma nam przypominać o sądzie królewskim.
Czyli róg.
Róg barani, tak jest. To powiem panu, świąt mamy sporo. Jest święto Szawuot, czyli kiedy świętujemy nadanie Tory, jest święto Pesach, kiedy opowiadamy o wyjściu z Egiptu, cała rodzina siada przy stole.
I taką ciekawostkę powiem, że tutaj jest taki zwyczaj, że na święto Pesach oczywiście dostajemy macę z Izraela, oryginalną, koszerną i w ten czas co roku ksiądz arcybiskup ma przekazane 2 pudełka macy, którą przekazuje do seminarium, żeby przyszli adepci księża, uczyli się i poznawali tajniki swojej wiary przez judaizm. Także chcę powiedzieć, tutaj Poznań też w jakimś sensie robi tutaj dobrą sprawę. Raz zapomniałam przekazać, to ksiądz arcybiskup do mnie mówi, no już myślałem, że będę musiał po tę macę przyjść sam osobiście. Także chcę powiedzieć, że współpraca tutaj z Kościołem katolickim, z księdzem arcybiskupem Gądeckim, z wieloma księżmi, z księdzem prymasem, jest bardzo, bardzo dobra, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Ja nie mogę nie zapytać, bo jednak kim jest funkcja przewodniczącej, to każdy z nas wie, ale zainteresował mnie ten podrabin, dlatego że w islamie imamem może być praktycznie każdy, bo jest to przewodnik świecki i w praktyce to jest często człowiek, który nie ma zbyt gruntownego przygotowania, nawet w względzie rozumienia Koranu. Jeśli chodzi o religię żydowską, o judaizm, kim jest podrabin?
Zacznijmy od tego, kim jest rabin. Rabinem też może być każdy. Każdy, kto skończy szkołę. Bo żeby zostać rabinem, trzeba mieć naprawdę ogrom wiedzy.
Ale jednak tę szkołę musi skończyć.
Tak. Musi skończyć tę szkołę. Ale to nie jest takie proste, że on stanie przed rabinami, żeby zdać egzamin. Bo on nie zostanie dopuszczony do tytułu rabina. Nie zostanie klejtu, że może pełnić funkcję rabina dla gdzieś tam w świecie, dla jakiejś społeczności, dopóki nie będzie miał żony. Ktoś, co chce być rabinem, musi mieć żonę. To jest u nas warunek. Konieczny warunek.
Jeśli pan jest pod rabinem, to jeszcze pan żony nie ma? Przepraszam.
Nie dlatego. Wiedzę życiową już właśnie mam. Brakuje może mi tych kilku lat z jeszywy. Także mam piękną żonę, którą pozdrawiam serdecznie, macham. I dwie piękne córki.
Jeszcze jedno słowo. Rabin, inaczej nauczyciel. To właśnie chciałam podkreślić, bo właśnie nauczyciel, jako to słowo rabin jest to właśnie tłumaczone jako nauczyciel. I właśnie gdy zbieramy się wokół osób tak pięknie wykształconych, tak mądrych, którzy na wiele spraw, jak nieraz się pytamy, jakie rozwiązanie, to te rozwiązanie tak po prostu... Po prostu, panie rabinie, co jakby pan sądził, jakby pan to widział, jakby pan to postrzegł. I zaczyna rozmowa iść w kierunku, którym rzeczywiście rozwiązanie już w tle widzę. Także zaszczytem jest dla mnie, jako przewodniczącej, współpracować z rabinami z całego świata. I rzeczywiście mam ten honor, że jestem bardzo dobrze postrzegana przez rabinów. Mówią, że po prostu... Wierzą we mnie, to jest najbardziej spektakularne dla mnie, że po prostu tutaj mamy Komitet Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie, w Polsce, z siedzibą właśnie w Poznaniu, tutaj wyżej na piętrze. I chcę powiedzieć, że to spowodowali właśnie rabini. W życiu bym nie pomyślała, że coś takiego może, taki zaszczyt może mieć. Proszę.
Ja to muszę powiedzieć, Alicja tego nie powie, bo jest zbyt skromna, ale rabini to spowodowali nie dlatego, że lubią Poznań, czy u nas jest ładna pogoda, tylko dlatego, że Alicja jest po prostu taką osobą, która taką pracę wykonuje na temat cmentarzy. Są dwa najświętsze miejsca w judaizmie, synagoga i cmentarz, gdzie każdy, kto nawet nie Żyd, musi mieć nakrycie głowy. I praca, którą wykonuje Alicja, to jest święta praca, bo... Walka o pamięć o ludziach, którzy nie żyją, którzy gdzieś są w ziemi naszej tutaj polskiej, nie ma to jest praca, której nigdy nie ma zwrotu, tak? Bo to, że ja dam wykład w szkole, to ja mogę mieć z tego jakieś, coś z tego może wyrosnąć. Z pracy Alicji może najwyżej wyrosnąć płot, który będzie odnowiony w jakimś cmentarzu, który się sypie. I to jest bardzo ciężka praca, bardzo trudna, z której nie ma jakichś takich wymiernych korzyści, więc... To jest święta praca świętej kobiety.
Myślę, że to jest dobra też puenta dla naszej rozmowy, że pamięć jest bardzo ważna. Święto Chanukka też jakby mówi nam o pamięci, ale też mówi o tym, żeby nie tracić ducha, że to jest święto właśnie, że ten duch zawsze zwycięża.
Ja tylko muszę Państwu zdradzić, że my też nagrywamy ten program wcześniej, przed szabatem, żeby Państwo nie myśleli, że zostały tutaj naruszone zasady szabatu. Nagrywamy wcześniej, dlatego że w czasie szabatu nie można korzystać z urządzeń elektronicznych.
A już za chwilę szabat się zacznie, dlatego my żegnamy się. Bardzo dziękujemy za gościnę. Gościliśmy w poznańskiej gminie żydowskiej, dokładnie rozmawiamy w Bożnicy. A naszymi gośćmi, a właściwie gospodarzami była pani Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej.
Miło mi i bardzo. I chcę właśnie z racji święta Chanuki wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom, a pragnę, żeby było ich jak najwięcej dla Radia Poznań, błogosławieństwa Bożego. Niech się darzy dla waszych rodzin, dla waszych dzieci, żeby błogosławieństwo Boże, który Bóg jest jeden, nasz wspólny, żeby darzył wasze domy i rodziny błogosławieństwem na święta chrześcijańskie, na święta wszelkie, żeby wszystko układało się w waszych domach z błogosławieństwem Boga. I to się na pewno stanie.
Bardzo dziękujemy i jeszcze przypomnijmy, że o święcie Chanukka, o wymiarach tego święta bardzo ciekawie opowiadał podrabin pan Szymon Zadumiński.
Dziękuję, życzę wszystkim radosnej Chanuki, Chag Chanukka Sameach, Shabbat Shalom, Freidecha Chanukka.
Bardzo dziękujemy, a program prowadziła
Krystyna Różańska-Gergolewska
i Piotr Bernatowicz.